Pan doktor inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, nasz gość. Witam serdecznie, panie inżynierze, szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Pisze pan list do ministra zdrowia. W jakim celu i czego dotyczy ten list?
Proszę państwa, ja ten list wysłałem dosłownie kilka godzin temu. Jeżeli ojciec redaktor pozwoli, to 5 minut zajmę na naszej anteny ukochanego Radia Maria i chciałbym go zacytować w całości, bo jest to list otwarty, a więc możemy go rozpowszechniać na wszystkie możliwe sposoby. Możemy cytować, ojcze redaktorze?
Możemy.
Dobrze. Szanowny pan profesor, doktor habilitowany Marian Zembala, minister zdrowia. List otwarty. Kraków, 7 lipca 2015 roku. Szanowny panie ministrze, 16 czerwca podjął pan profesor obowiązki ministra zdrowia. Zaraz po otrzymaniu nominacji udzielił pan profesor wywiadu w TVP Info, w którym podkreślił pan potrzebę przeprowadzenia zmian w resorcie zdrowia, poprawy opieki zdrowotnej, podkreślając, że czasu na reformy jest niewiele. Zgadzam się z panem ministrem, że sytuacja w służbie zdrowia jest trudna, a naprawa wymaga dużo czasu, pracy i nakładów finansowych. Jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka proszę o podjęcie 5 pilnych zadań, działań, które można zrealizować szybko, praktycznie bez żadnych środków finansowych, a które w istotny sposób poprawiłyby ochronę zdrowia i życia Polaków. Działania te mogłyby także wzmocnić autorytet aktualnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Pierwsze. Proszę o pilne anulowanie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 2 kwietnia bieżącego roku, dopuszczającego dystrybucję bez recepty nawet 15-letnim dziewczętom tak zwanej pigułki dzień po, działającej antykoncepcyjnie i wczesnoporonnie, czyli niszczącej poczętą istotę ludzką. Ta pigułka to także bomba hormonalna, niebezpieczna dla każdej kobiety, szczególnie dla małoletnich dziewcząt. 2. W imię odbudowania minimum wiarygodności kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w naszym społeczeństwie koniecznym jest dokonanie przez pana ministra zmiany na stanowisku rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia. Pan Krzysztof Bąk publicznie kłamał, twierdząc, że Polska musi dopuścić do dystrybucji pigułki dzień po, gdyż taka była decyzja władz Unii Europejskiej. To nieprawda. Unia Europejska tylko zezwoliła na dystrybucję tej pigułki bez recepty, ale decyzję w tej sprawie każde państwo członkowskie Unii może podjąć samodzielnie. To wielkiej wagi kłamstwo zdemaskowała nawet Telewizja Polska i miliony Polaków tego kłamstwa długo nie zapomną. Nie jest możliwa poprawa wizerunku ministerstwa przy pozostawieniu na tak ważnym stanowisku osoby posługującej się kłamstwem. 3. 2 lipca 2015 roku Komisja Zdrowia Senatu analizowała rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności. Rząd i pański resort reprezentował wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki. W mediach pokazano kuriozalną sytuację, kiedy to wiceminister zdrowia nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie. Kiedy zaczyna się życie człowieka? Mówił coś w cudzysłowie o światopoglądowych i ideologicznych opiniach. Prawda biologiczna, medyczna i naukowa brzmi: życie człowieka zaczyna się w momencie zapłodnienia. Ta prawda podawana jest dzisiaj w milionach podręczników do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, w skryptach studentów medycyny i poważnych opracowaniach naukowych. I znaną prawdą jest to w szerokich kręgach społecznych, że tę prawdę próbują fałszować szeroko pojęte środowiska proaborcyjne. Ta wypowiedź wiceministra podważa wiarygodność kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz całego rządu koalicji PO-PSL. 4. Polska Federacja Ruchu Obrony Życia wystosowała 16 lipca ubiegłego roku list otwarty w sprawie wyjaśnienia losu 455 dzieci poczętych. W liście tym skierowanym m.in. na ręce prezydenta Komorowskiego, premier Kopacz i ówczesnego ministra zdrowia Rukowicza napisano, cytuję, media poinformowały o bardzo poważnej różnicy dotyczącej liczby zarejestrowanych aborcji dokonanych w Polsce w 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 roku. Według danych Ministerstwa Zdrowia dokonano 752 aborcje, a według Narodowego Funduszu Zdrowia 1207. Różnica jest znacząca. 455 aborcji. Oznacza to, że albo dokonano kilkuset aborcji niezgodnie z prawem, albo wyłudzono z NFZ pieniądze około 1 miliona złotych na fikcyjne zabiegi. W każdym przypadku w sposób poważny naruszono prawo. Jako Polska Federacja Ruchu Obrony Życia apelujemy o niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych. Koniec cytatu tego listu, fragmentu listu otwartego Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, przypominam, 16 lipca ubiegłego roku. Mija rok od ujawnienia tej sprawy, a Polska Federacja Ruchu Obrony Życia otrzymała tylko zdawkowe odpowiedzi i sprawa nie została wyjaśniona, a sprawa dotyczy wyjaśnienia losu 455 poczętych dzieci. Panie ministrze, Polacy apelują o wyjaśnienie tej sprawy życia czy śmierci 455 dzieci. I piąty punkt, ostatni. Wielkiej wagi i nadzwyczajnej pilności jest sprawa rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności przegłosowanego przez Sejm RP, a odrzuconego przez Senacką Komisję Zdrowia. Pan minister jest lekarzem, profesorem habilitowanym, człowiekiem o wielkich zasługach w ratowaniu życia pacjentów. Proszę o powtórne, wolne od bieżącej przedwyborczej polityki przeanalizowanie tego projektu, którego już sama nazwa jest fałszem, gdyż procedura in vitro nie jest procedurą leczniczą. Żadna niepłodna para nie uzyskała płodności dzięki jej zastosowaniu. Pan profesor zna z pewnością przemilczane przez większość mediów statystyki z ośrodków in vitro, które dowodzą, że ponad 90% poczętych tą metodą dzieci ginie przed narodzeniem i że u tych nielicznych, żywo urodzonych stwierdza się znaczny wzrost występowania różnych wad. Pan profesor minister zna z pewnością nowoczesną, etyczną, skuteczną i wielokrotnie tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia. Proszę o zaznajomienie się z dołączonym do tego listu apelem 300 polskich naukowców do parlamentu, w którym skazano na głęboką nieetyczność procedury in vitro, na związane z nią niszczenie życia ludzkiego i postulowano wprowadzenie skutecznego zakazu stosowania tej metody, a promowanie i finansowanie naprotechnologii. Za dwa dni w Senacie RP ma być głosowany projekt ustawy o leczeniu niepłodności. I głos na nie szanownego pana jako ministra i profesora habilitowanego medycyny może zatrzymać ten błyskawiczny proces legislacyjny fatalnej ustawy. W nadziei na współpracę w budowaniu cywilizacji życia łączę wyrazy należnego szacunku.
Panie doktorze, to jest list, który no, dzisiaj wystosował pan do pana ministra zdrowia, więc będziemy czekać na zapoznanie się z nim i reakcję. Ale proszę powiedzieć, panie doktorze, jak to jest, że ministerstwo, resort zdrowia poprzez przedstawicieli, ustami rzecznika posługuje się kłamstwem w sprawie pigułki dzień po, gdy mówi o tym, że to Unia Europejska nas zmusza, bo kontekst jest taki, no może my byśmy nie wprowadzili, ale Unia nas zmusza.
No tak było to przedstawiane.
To jest kłamstwo.
To jest, no, kłamstwo i tak napisałem, wielkiej wagi, bo są różne kłamstwa, natomiast to kłamstwo niesie za sobą śmierć iluś tam niepoliczalnych w tej chwili polskich poczętych dzieci i niesie także wielkie zagrożenie życia, a nawet zdrowia tych kobiet, szczególnie małoletnich kobiet, które no, zdecydują się na zastosowanie tej no, śmiercionośnej także pigułki. Ja powiem bardzo szczerze, ja nie rozumiem, jak można, no, piastując tak odpowiedzialne stanowiska w państwie, no tak lekceważyć prawdę, to mówię bardzo dyplomatycznie. Ale tu jest nasza prośba, nas obrońców życia, że nie tylko przyjmujmy tą prawdę z wiarygodnych źródeł. Ja nie przestanę dziękować Panu Bogu i ludziom za Radio Maryja, Telewizję Trwam, wspaniały nasz dziennik. My musimy prawdę brać ze zdrowych źródeł. Ale to nie jest wszystko. Ja proszę i w moim najbliższym otoczeniu, i drogi słuchacze Radia Maryja, i telewizora, bądźmy apostołami dobrych, wiarygodnych mediów. To nie wystarczy, że ja słucham Radia Maryja. To nie wystarczy, że ja regularnie korzystam z telewizji Trwam. To nie wystarczy, że ja zaprenumerowałem nasz dziennik. To wspaniale, ale to za mało. Mów o tym innym, bo ja chcę żyć w Polsce, gdzie ludzie znają prawdę, szanują prawdę, żyją prawdę. A niestety ta większość, jak ojciec dyrektor mówił, tych mętnych mediów niestety jakże często posługuje się manipulacją czy prostackim kłamstwem i niestety to kłamstwo i manipulacja jest obecne jakże często w najwyższych sferach dzisiejszej klasy politycznej.
Więc mówmy wprost, nie że ktoś mija się z prawdą, ale że zwyczajnie kłamie.
Tak.
Panie doktorze, kolejne pytanie. Mówiłem o pigułce, ale teraz w sprawie początku życia. Jak to jest, że polski wiceminister zdrowia nie wie, kiedy poczyna się życie? Przecież ten człowiek w ogóle nie powinien, nie wiem, ani w szkole uczyć, ani w zasadzie nie powinien występować publicznie, a jest wiceministrem.
No to jest, ja powiem tak, to jest jego osobista kompromitacja. Ja powiem bardzo osobiście, no parę lat temu, no moja wnuczka dobrych parę lat temu pokazuje mi podręcznik do 4. klasy, to była chyba przyroda czy biologia, nie pamiętam już, i mówi mi, dziadku, tutaj napisali prawdę, od zapłodnienia zaczyna się życie dziecka. 4. klasa szkoły podstawowej. Ja tu jestem w swoim gabinecie naszego stowarzyszenia i mam pół szafy różnych publikacji, w których napisano prawdę o początku życia. Ja no nie chcę nikogo urażać, bo każdego człowieka trzeba szanować, ale ja mam dosłownie kilkanaście encyklopedii dla dzieci. Typu moja pierwsza encyklopedia albo dowiedz się i to są encyklopedie, no tak jak powiedziałem, dla dzieci bardzo no, młodych, czy właśnie 6-, 7-, 8-letnich, pierwsza encyklopedia i tam pisze od poczęcia człowiek, czy życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Oczywiście ta prawda naukowa jest, tak jak podałem w liście, w skryptach studentów medycyny, w poważnych opracowaniach, ale też napisałem z bólem, może nie akcentując tego, że my, obrońcy życia, wiemy, że są środowiska, powiedzmy jasno, proaborcyjne, które próbują tą prawdę o początku życia człowieka przemilczeć, czy wręcz zafałszować. No mamy wspaniałe świadectwo już świętej pamięci doktora Bernarda Nathansona, wiemy, kiedyś wielkiego aborcjonistę, który przeżył nawrócenie i on złożył świadectwo nie tylko w Polsce, nie tylko w Radiu Maryja, w wielu krajach świata, bo sporo podróżował i mówił, ja wiem, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, jako lekarz i jako naukowiec. Ale myśmy tą prawdę ukrywali, fałszowali. Myśmy, czyli on kiedyś w odległej przeszłości jako ten człowiek, który doprowadził do legalizacji zbrodni aborcji w Stanach Zjednoczonych.
Panie doktorze, trzecie kłamstwo w sprawie tak zwanej metody leczenia niepłodności in vitro. Żadna kobieta nie została wyleczona z niepłodności tą metodą.
No to już jest, ja tak jak pisałem, ojciec słyszał tego, no ta ustawa, to określenie mianem fatalna, to jest dużo, dużo za mało. To jest kłamstwo w samej nazwie. ja apeluję do no, wybitnego profesora, naukowca, człowieka, który ma habilitację, który pracował i pracuje naukowo, który ma ogromne sukcesy zawodowe w kardiologii i cieszymy się z tego i gratulujemy mu. I ja mówię, panie profesorze, teraz powiem tak od siebie, nie na piśmie. No jak pan może w ramach tego rządu, ja wiem, firmować, bo w pewnym sensie pan to firmuje, takie niedorzeczności, taką nieetyczność, takie wielkie społeczne zło. Ja proszę jeszcze raz swoimi słowami, panie profesorze, panie ministrze, powiedz pan głośno nie. Niech się ci pseudolekarze czy eksperci opamiętają. Bo już dzisiaj na szczęście w Polsce jest wiele środowisk bardzo zaawansowanych w sensie wiedzy, w sensie znajomości najnowszych osiągnięć medycyny i mamy już na szczęście sporą grupę mediów uczciwych, które tą prawdę będą głosić wbrew tej części nierzetelnych mediów, która przemilcza pewne rzeczy czy kłamie.
I czwarte kłamstwo, panie doktorze. Gdybym był nauczycielem i wyjechał na wycieczkę z dziećmi, powiedzmy, wziąłbym na wycieczkę 30 dzieci, a wrócił z 15 dzieci, no to, to byłaby oczywiście, powiedzmy, tragedia, tak? Że nie ma dzieci. Że coś się stało, po prostu coś się stało. Trzeba by sprawdzić dlaczego. Dlaczego ich nie ma? Przecież powinno być 30. Pan mówi, że dane Ministerstwa Zdrowia i dane NFZ-u różnią się...
455.
Więc gdzieś zaginęło, albo ktoś ukradł pieniądze za po prostu aborcję, zamordowanie. 455 dzieci. Prawie 500 dzieci się nie zgadza i nikt nie reaguje.
Więc proszę Państwa, to rok temu wiemy, znowu tutaj chylę czoła i wdzięczność wyrażam naszemu dziennikowi, ale także też pisała o tym Rzeczpospolita, Rzeczpospolita nasz dziennik. Myśmy wystosowali list do najwyższych władz w państwie, od pana prezydenta, premiera, ministra zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, prokuratora generalnego. Proszę Państwa, tak jak tutaj podałem przed chwilą, otrzymaliśmy zdawkowe odpowiedzi i sprawa nie jest wyjaśniona. Ja mówiłem rok temu, powtórzę, kiedy w katastrofie kolejowej, wiemy tutaj pod Zawierciem, zginęło, zdaje się, 20 parę osób, nie pamiętam w tej chwili, to pan prezydent i słusznie ogłosił Dzień Żałoby Narodowej. Zginęło nagle, powiedzmy, kilkudziesięciu Polaków. Ponad rok temu ginie czy nie ginie, no nie wiemy, może zginęło 455 dzieci i cisza. To jest władza, która dba o obywateli, która się troszczy o każde dziecko, o każdego człowieka. To jest przykład kompletnej degrongolady obecnej elity, w cudzysłowie oczywiście elity władzy. Jak można przez ponad rok przemilczać taką zbrodnię, bo to może być zbrodnia, a może być tylko korupcja. Ja powiem jeszcze w sensie uzupełnienia. Podobna sytuacja z fałszowaniem statystyk aborcyjnych była w Anglii. I proszę Państwa, zimnokrwiści Anglicy od razu powołali specjalną komisję parlamentarną. U nas jakie komisje powołano? Żeby prześladowały pana profesora Hazana, który nie chciał zabić nienarodzonego dziecka. Tak? Od razu działano. A tu 455 dzieci i ja się pytam jeszcze raz pana prezydenta Komorowskiego. Co zrobił w tym temacie? Co zrobiła pani premier? Co zrobiła Najwyższa Izba Kontroli? Prawda? Dostaliśmy takie czy inne pisemka. Nikogo nie obrażając, potwierdzę to teraz jeszcze raz, zdawkowe odpowiedzi, a sprawa jak nie została wyjaśniona, tak nie jest wyjaśniona ponad rok.
I ostatnia sprawa, panie doktorze. Od jutra na posiedzeniu Senatu senatorowie będą debatować i głosować projekt związany z in vitro. Wiemy, że tysiące osób modli się za senatorów, pości za senatorów, że blisko 600 klasztorów zaangażowanych jest w nowennę, którą państwo ogłosili jako obrońcy życia. Czy pan spodziewa się opamiętania ze strony ludzi, którzy w większości uważają się za katolików? Przypomnę, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki pytał w homilii kilka dni temu, czyż nie jest aktem niewiary, skoro wiadomo, że technika ta nie respektuje podstawowej prawdy o tym, że życie każdego człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu mówi o akcie niewiary posłów, którzy już to przegłosowali. Ojciec Święty Franciszek mówi o fałszywym współczuciu i wykorzystywaniu istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych istot. To jest sprzeczne z prawem Bożym, to jest sprzeczne z nauką Kościoła.
I oczywiście sprzeczne, dodajmy, wspaniałym nauczaniem świętego Jana Pawła II, naszego rodaka. Ja powiem bardzo osobiście, może czas to zweryfikuje. Ja wierzę w moc modlitwy i postu. Wierzę, że Pan Bóg te nasze modlitwy i tą ofiarę postu wysłucha i odmieni. Ja wiem, może nie odmieni, bo senatorowie jeszcze się nie wypowiadali w tej sprawie. Senacka komisja wbrew przewidywaniom zachowała się znakomicie i Senacka Komisja Zdrowia rekomenduje odrzucenie. Nie ma tam co poprawiać tym fatalnym projektem. Po prostu ten projekt ma być odrzucony, a trzeba już po wyborach spokojnie, bez tej gorączki przedwyborczej, niepotrzebnych emocji, bo to jest bardzo poważny temat, wrócić do etycznej, naukowej, ale podkreślam, etycznej i naukowej, spokojnej refleksji związanej, jak ten problem załatwić, ale podkreślam, zawsze szanując życie i godność człowieka. Kochani, drodzy słuchacze, jeszcze nas dzielą może godziny czy kilkadziesiąt godzin od tych głosowań w Senacie. Włączyło się prawie 2000 osób. Tutaj pewien błąd zakradł się do naszego dziennika. 600 zakonników i zakonnic się modli, a nie 600 klasztorów. Ale to w tym, prawda, wirze walki o życie pewne, no tutaj pewna pomyłka nastąpiła. Ale prawie 2000 z nazwiska imienia modli się i pości. Myślę, że Pan Bóg raczy wysłuchać te modlitwy. W sensie odrzucenia. Ale proszę Państwa, powiem z najgłębszym przekonaniem, bo 36 lat mam ten zaszczyt i radość, ale i trudnie, kiedy walki o życie człowieka od poczęcia, że nie ma modlitw niewysłuchanych, tak jak to pisał nasz wierz narodowy Norwid. Każda modlitwa, jak stoi w Piśmie Świętym, przynosi dobro. A więc nawet gdybyśmy po ludzku przegrali, to tylko po ludzku, a na pewno ta każda modlitwa i każda ofiara takiego czy innego postu, bo różne posty podejmują nasi rodacy, przyniesie dobro. I tak jak Jan Paweł II napisał w swoim jednym z przemówieniu, życie zwycięży śmierć, bo Chrystus śmierć pokonał na drzewie krzyża i my tylko uczestniczymy jako słudzy grzeszni, nieużyteczni w tym chrystusowym zwycięstwie życia nad śmiercią, którego czas tego zwycięstwa określi Pan Bóg, nie my.
A senatorów przestrzegamy słowami przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli panie i panowie zagłosujecie za in vitro, dokonacie jednoznacznego aktu niewiary. Bardzo dziękuję panie doktorze, pan doktor inżynier Antoni Zięba.
Szczęść Boże drogim słuchaczom Radia Maryja.
Szczęść Boże.